Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Wizytę w Watykanie złożył premier Portugalii. Podczas audiencji przypomniano tegoroczne Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Do Rzymu przybywają na sobotni konsystorz kardynałowie nominaci. Jest wśród nich metropolita łódzki, który po konsystorzu weźmie też udział w synodzie. W rozmowie z Radiem Watykańskim podkreśla, że Kościół musi dziś dotrzeć do młodych. Do podjęcia wzmożonych działań w walce z nadużyciami w Kościele zaapelowała do uczestników synodu Papieska Komisja do Spraw Ochrony Nieletnich. 28 września, wita Państwa Krzysztof Bronk, zapraszam na serwis informacyjny. Papież przyjął na audiencji premiera Portugalii Antonia Luisa Santosa da Costa, który następnie spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Pietro Parolinem oraz szefem papieskiej dyplomacji arcybiskupem Paulem Gallagherem.
Jak podaje watykański komunikat prasowy, podczas serdecznych rozmów doceniono skuteczną współpracę Watykanu i Portugalii przy organizacji Światowych Dni Młodzieży oraz papieskiej wizyty. Omówiono też pozytywny wkład Kościoła w społeczeństwo portugalskie w obecnym kontekście społeczno-politycznym oraz niektóre kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Wymieniono też poglądy na temat sytuacji międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji wojny na Ukrainie i zjawiska migracji.
Kiedy rozmawiamy na temat synodu, o synodalności z młodymi ludźmi, to oni zamykają uszy, bo nie rozumieją nawet tego słowa. Musimy dokonać pewnego wysiłku i przełożyć to na ich kategorie. Młodzi reagują, chcą być razem, wspólnie brać odpowiedzialność za Kościół. Podkreślił w rozmowie z Radiem Watykańskim metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś, który w sobotę podczas konsystorza zostanie przez papieża Franciszka kreowany kardynałem. Arcybiskup Ryś wyjaśnił, jakie znaczenie ma jego nominacja dla Kościoła w Polsce.
Kardynałowie są współpracownikami papieża, to jest ich główna funkcja, żeby być do dyspozycji wtedy, kiedy Ojciec Święty tego potrzebuje i w tej mierze, w jakiej potrzebuje. Czy to coś oznacza dla Kościoła w Polsce? Myślę, że dobrze, że Kościół Polski doczekał się nowego kardynała. Natomiast nie przeceniałbym w takich kategoriach wewnętrznego życia Kościoła w Polsce, bo Kościół w Polsce jest, tak jak każdy kościół lokalny, oparty o swoich biskupów. Każdy biskup w swojej diecezji jest tym, który ma pełną władzę, zwierzchność. Oczywiście w jedności z pozostałymi i z Piotrem, ale tu godność kardynałska niczego nie zmienia i jestem tego w pełni świadom. Ja jednak ciągle widzę siebie przede wszystkim jako arcybiskupa łódzkiego i to jest absolutnie pierwsze odniesienie i pierwsza misja. Natomiast może być tak, że teraz to, co ja mówię, będzie trochę uważniej słuchane.
Arcybiskup Ryś po konsystorzu weźmie też udział w synodzie o synodalności. Zapytaliśmy go, jakim doświadczeniem chciałby się podzielić z Kościołem powszechnym na synodalnym zgromadzeniu.
Jaką my jesteśmy wspólnotą, z kim tę wspólnotę tworzymy, kto do niej należy, na kogo my jesteśmy otwarci. No to powiedziałbym, że tutaj Łódź ma bardzo piękne doświadczenia. Ekumenizm łódzki zaczął się daleko przed Soborem Watykańskim II. No i on jest trwały, mamy piękne doświadczenia ekumeniczne także dzisiaj. 4 lata temu byliśmy na ekumenicznej pielgrzymce w Ziemi Świętej, było 300 osób z 6 kościołów. Owocem tego pielgrzymowania jest ekumeniczna szkoła biblijna, która już w tym roku będzie miała swoją 3. odsłonę. I to jest szkoła, którą każdego roku kończy ponad 100 ludzi, 150. No i te relacje ekumeniczne są bardzo piękne. Tak samo myślę, jest bardzo ciekawy i twórczy dialog z Żydami.
W Rzymie jest już biskup Stephen Cho, ordynariusz Hongkongu. On również w sobotę zostanie kardynałem. Rozmawiając dziś z dziennikarzami, przyznał, że papieska nominacja była dla niego całkowitym zaskoczeniem. Zapytany o znaczenie obecności na synodzie 2 biskupów z Chin kontynentalnych, biskup Cho stwierdził, że odbiera to jako dobry znak zarówno ze strony Kościoła, jak i rządu. Zdają sobie sprawę, że ważne jest, aby episkopat w Chinach miał większy związek z Kościołem powszechnym, powiedział ordynariusz Hongkongu, wyrażając nadzieję, że chińscy biskupi będą mogli pozostać w Rzymie do końca obrad synodalnych. Dodał, że również jego kardynalska nominacja będzie wzbogaceniem dla Kościoła.
W ten sposób Kościół staje się coraz bogatszy w różne głosy. Hongkong był zawsze dla Kościoła pewnym pomostem. Myślę, że to ważna rola. Jesteśmy mostem między Kościołem w Chinach a Kościołem powszechnym. Ja w tej chwili nie jestem zbyt zaznajomiony z Kościołem w Chinach. Nasze kościoły są tak bardzo różne, ale również i tam podstawową kwestią są ludzie młodzi. To jest powszechny problem. Młodzi ludzie mają trudności z widzeniem swej przyszłości. Zastanawiamy się, w jaki sposób możemy zwiększyć wymianę. Planujemy już na przykład z Pekinem większą współpracę w ramach formacji kapłanów. Niektórzy powiedzą, że jesteśmy naiwni, ale zawsze trzeba mieć trochę optymizmu. Tam też są dobrzy ludzie, mają dobrą wolę, chcą czegoś dobrego. I my też chcemy, więc kiedy dobro spotyka się razem, może wydarzyć się coś pięknego.
So when the good meets together, encounter, beautiful thing can happen.
Sytuacja w Republice Południowej Afryki pokazuje, co dzieje się ze społeczeństwem, kiedy brakuje etyki, a ludzie żyją w duchowej próżni. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Kapsztadu Stephen Brislin, który w sobotę zostanie zaliczony w poczet kardynałów. Podkreśla on, że to właśnie na tym polu ludzie najbardziej potrzebują dziś Kościoła. Arcybiskup Brislin przyznał, że nie do końca jeszcze wie, na czym ma polegać jego kardynalska posługa. Chce się w tym wzorować na postawie innego południowoafrykańskiego kardynała, 82-letniego Wilfrida Napiera.
On naprawdę bardzo dobrze służył Kościołowi, a szczególnie przez to, że pokazywał, że tym, co Kościół oferuje ludziom, jest życie i to życie wieczne. Dlatego też kładł wielki nacisk na potrzebę ochrony życia na każdym etapie, od łona matki aż po grób, na to, że trzeba szanować godność życia każdego człowieka. I myślę, że jest to bardzo ważna rzecz do zrobienia w dzisiejszych czasach, ponieważ chociaż tak wysoka jest świadomość praw człowieka, struktur demokratycznych, i tak dalej, to jednak faktem jest, że bardzo często godność człowieka nie jest szanowana. Na przykład w Republice Południowej Afryki nie chodzi tylko o aborcję, ale także o niesamowitą biedę i nędzę, której ludzie są zmuszeni żyć. I to właśnie o tych rzeczach Kościół musi nauczać ludzi. Myślę też, że należy powrócić do etyki, ponieważ w Republice Południowej Afryki mamy do czynienia z ogromną korupcją na każdym poziomie. Nie chodzi tylko o politykę. Jest to obecne również w biznesie, a nawet w kościołach. A podstawowym tego powodem, przyczyną źródłową, jest brak etyki i duchowa próżnia, w której żyją ludzie. I to właśnie jest przestrzeń, którą Kościół powinien zagospodarować.
Episkopat Anglii i Walii zaprezentował delegatów na synod w Rzymie. Podkreśla, że jest to historyczny moment w życiu Kościoła. Biskupi proszą też wiernych o modlitewne wsparcie tego globalnego procesu odnowy.
Po raz pierwszy prawo głosu na synodzie będą mieli delegaci nie będący biskupami. Wśród nich ksiądz Jan Nowotnik, dyrektor misji Episkopatu Anglii i Walii. Obecni będą również eksperci bez prawa głosu, profesor teologii Anna Rowlands i papieski biograf dr Austin Ivory. Członkowie brytyjskiej delegacji studzą emocje spekulantów, mówiąc o tym, że celem synodu nie jest rozwiązywanie kwestii doktrynalnych. W niektórych kręgach istnieje obawa, że jest to synod, który dokona dużych zmian doktrynalnych. Niektórzy się tego boją, inni desperacko na to liczą, zauważa profesor Anna Rowlands. Myślę, że obie grupy będą dość zawiedzione, jeśli będą szukać dużej zmiany doktrynalnej. Papież koncentruje się na pytaniu, w jaki sposób nasze życie jest skupione na misji wobec świata. Kościół jest jedyną instytucją, która istnieje nie dla własnych członków, ale dla nawrócenia i zbawienia wszystkich. Zatem potrzebujemy odnowy w skupieniu się na tej misji. Ale aby tak się stało, najpierw musimy zająć się swoim domem, czyli naszą społecznością, do której chcielibyśmy przyciągać ludzi. Koncentrujemy się więc na odnowie misji wobec świata, na pytaniu kto i jak, oraz na odnowie w komunii, w sposobie bycia razem, zauważa teolog profesor Anna Rowlands. W dialogu pod hasłem Zapowiedź Synodu, historycznego momentu w życiu Kościoła katolickiego, towarzyszy jej ksiądz Jan Nowotnik. Trwają pytania o to, co synod chce osiągnąć, co przyniesie koniec października. Moim zdaniem synod, według myśli papieża Franciszka, polega na wciągnięciu wszystkich członków Kościoła i tych spoza Kościoła w głębszą relację z Bogiem i głębszą relację ze sobą nawzajem. Kościół istnieje, aby głosić orędzie Jezusa Chrystusa i nieść Jego uzdrawiające miłosierdzie. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Pan zapewnił, że nie opuści swego kościoła. Mocno wierzę, że to, co nam obiecał, jest nieodwołalne, mówi biskup Zdenek Wasserbauer, jedyny przedstawiciel czeskiego kościoła na synodzie biskupów o synodalności. W ten sposób odpowiedział oficjalnemu portalowi czeskiego kościoła Cirkiew.cz na pytanie, czy nie obawia się ideologizacji synodu, tego, że niektóre ideologiczne grupy będą się starały przeforsować kontrowersyjne kwestie, jak święcenia kobiet czy zniesienie celibatu.
Biskup Wasserbauer zapewnił, że się tego nie obawia, choć wie, że takie próby mogą się zdarzyć. Powołał się jednak na obietnice składane przez Ojca Świętego. Papież Franciszek wielokrotnie nas zapewniał podczas całego procesu synodalnego, że nauczanie Kościoła się nie zmieni. Pomocniczy biskup Pragi przyznał, że dobrze zna Rzym, bo tam studiował. Jednakże jako najmłodszy czeski biskup nigdy nie był na synodzie. Zgodnie z zapowiedziami papieża i kierownictwa synodu oczekuje, że będzie to przede wszystkim czas intensywnej atmosfery duchowej. Spodziewam się również pewnych napięć, ale tym się zbytnio nie martwię, dodał biskup Wasserbauer. Zapytany, jaki realny wpływ będzie miał synod na życie Kościoła, odpowiedział, że na ten temat można jedynie spekulować, a on nie chce na to tracić czasu. Jego zdaniem najważniejsze jest słuchanie Ducha Świętego. Musimy dać się zaskoczyć, a jednocześnie ufać, że będzie to dobre i korzystne dla Kościoła.
Do wykorzystania wszystkich możliwych metod, by przezwyciężyć obecne niedociągnięcia i luki w kwestii ochrony dzieci i młodzieży, wzywa osoby odpowiedzialne w Kościele Papieska Komisja do Spraw Ochrony Nieletnich w opublikowanym komunikacie. Dokument zbiega się z czasem konsystorza i synodu. Papieska Komisja apeluje o podjęcie działań w ramach swej jurysdykcji. Wskazane są trzy drogi. Solidarność z ofiarami, które przeżyły tragedię wykorzystywania seksualnego, zwiększenie przez osoby odpowiedzialne w Kościele zaangażowania i zasobów w celu promowania ochrony przed nadużyciami oraz uświadomienie sobie, że ochrona jest priorytetem synodu o synodalności.
Papieska Komisja wzywa wszystkich zjednoczonych w kolegium kardynalskim do pamięci o ofiarach i ich rodzinach oraz do włączenia, jako części przysięgi wierności, zobowiązania do niezłomnego oddawania szacunku osobom dotkniętym wykorzystywaniem seksualnym, dołączając do nich we wspólnym poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości. Wszyscy biskupi i przełożeni zakonni powinni powtórzyć to zobowiązanie. Ważnym momentem do promowania tych wysiłków jest, jak stwierdza komisja, zbliżający się synod na temat synodalności. Rzeczywistość nadużyć seksualnych w naszym Kościele stanowi sedno programu synodu. Dotyczy tego, kim jesteśmy jako wspólnota wiary, której fundamentem jest Jezus. Przenika dyskusję na temat modeli przywództwa, ról w służbie, profesjonalnych standardów, zachowania i właściwych relacji.
Postać papieża z Polski jest dla nas inspiracją. Pobyt w Watykanie pozwolił nam poznać swoją tożsamość i pogłębić wiarę. Podkreślali stypendyści Fundacji Jana Pawła II i studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mszą świętą przy grobie świętego zakończyli pielgrzymkę do Rzymu. W kilkudniowej pielgrzymce uczestniczyło prawie 100 stypendystów. Na co dzień młodzi ludzie studiują na KUL w Lublinie i mieszkają tam w domu prowadzonym przez fundację. Glorian Wagana z Uzbekistanu powiedziała Radiu Watykańskiemu, że studiowanie na KUL i pielgrzymka do Rzymu dają możliwość zapoznania się z historią i życiem Jana Pawła II.
Studiowanie na KUL-u i ta pielgrzymka daje bardzo wielką możliwość zapoznania się z historią, z życiem Jana Pawła II i pogłębieniem swojej wiary. To jest bardzo dobra możliwość dla wszystkich stypendystów Fundacji Jana Pawła II.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.